Ze studia Voice House specjalna seria zatytułowana Ukraine in Brief. To zapiski z ukraińskiego frontu przygotowywane przez Agnieszkę Szypielewicz. Aga jest Polką urodzoną w Charkowie, z Ukrainą w sercu, doskonale znającą ukraińską, ale też rosyjską historię, kulturę i ludzi. To ważne, żeby zrozumieć Wschód, szczególnie ważne teraz, kiedy poza prawdą na wojnie bardzo szybko umiera kontekst. Zaraz po wybuchu wojny poprosiłem Agnieszkę, żeby zbierała historie, którymi dzieli się na Twitterze, w jedną opowieść, którą będziemy codziennie aktualizować. Czas na najnowszą taką historię. Piątek, 11 marca, 16 dzień wojny w Ukrainie. Mój nowy poranny rytuał polega na sprawdzeniu listy obecności. Wysyłam SMS-y do tych, co wciąż w Ukrainie. Jak tam? W odpowiedzi przychodzą raporty. Żyję. W nocy coś wybuchało, ale daleko. Żyjemy. Lakoniczne wiadomości, ale dzięki nim można zacząć dzień. Powiadomienia, które teraz dostaję, to przeważnie linki do kolejnych informacji ukraińskich służb o zbombardowanych i ostrzelanych miastach. Irpień, miasto liczące 62 tysiące mieszkańców, niemal zrównane z ziemią. W czasie próby ewakuacji zginęła w nim Tetiana Perebejnis wraz z dwójką swoich dzieci, Mykytą i Alisą. Zginął też mężczyzna, który wrócił do miasta, żeby pomóc innym w ucieczce, Anatolii Bereżnej, 26-letni wolontariusz. Wszystko wydarzyło się na oczach Lindsay Addario, fotoreporterki wojennej New York Times, laureatki Pulitzera. W wywiadzie dla stacji CBS opowiada tak. Pociski wybuchały coraz bliżej i bliżej, aż wreszcie około 9 metrów ode mnie wylądował jeden z nich i zabił kobietę i jej dwójkę dzieci. Przeżyły tylko dwa psy, Yorki, które Tetiana niosła w małym transporterku. Wchodzenie na portale społecznościowe w tych dniach sprawia mi fizyczny ból. Ze zdjęć spoglądają na mnie ofiary rosyjskich nalotów. Lekarka, która jeszcze kilka tygodni temu była na stażu w polskim szpitalu. Student prestiżowej polskiej uczelni SGH, który zginął w czasie ostrzału wieży telewizyjnej w Kijowie. Młoda, wybitna matematyczka, która nie chciała opuszczać swojego domu. Wolontariuszka, która próbowała zawieźć karmę do schroniska dla psów w Buczy pod Kijowem, zamordowana wraz z dwoma innymi osobami na trasie, gdy ostrzelano ich samochód. Ofiar cywilnych w samym oblężonym Mariupolu jest ponad 1000. Wieczorem 8 marca na Malin, miasteczko w obwodzie żytomierskim, do którego jeździłam na wakacje do krewnych, spada kilka pocisków rakietowych. Z przerażeniem oglądam zdjęcia zniszczonych domów. Nagranie wykonane na centralnym placu miasta, na którym filmujący mówi, że podczas ataku zginęło 5 osób, w tym dwoje rocznych dzieci. W Malinie nie ma żadnych strategicznych obiektów wojskowych. Jest za to cmentarz, na którym pochowani są moi bliscy. Park, w którym bawiłam się z białym kundelkiem Tuzikiem i niemal 30 tysięcy mieszkańców, którzy do tej pory żyli z daleka od wojny. 10 marca wiadomość od przyjaciółki, która uciekła z Kijowa, ale nie może na razie wyjechać z kraju. Apatia. Płacze. Dzieci chorują. Chcę wrócić do swojego domu, napić się kawki w swojej własnej kuchni. Nie wiem, jak ją pocieszać. W głowie wciąż słyszę piosenkę Bułata Okudżawy, rosyjskiego barda, który uważał II wojnę światową i czasy stalinizmu za najtragiczniejsze doświadczenie swojego pokolenia. Napisana w 1985 roku romantyczna ballada pod tytułem Dunajska fantazja opowiada o malowniczym miasteczku Wilkowo pod Odessą, zwanym Wenecją nad Dunajem. Refren tej piosenki w moim nieporadnym tłumaczeniu brzmi mniej więcej tak. Na molo tańczą żok, a może sirtaki. Odprowadzają swoich synów do wojska. Wciąż mają nadzieję, że się przydadzą do zwycięstwa, do ataku. A jeśli będzie ich za mało, to urodzą nowych. Mam nadzieję, że ta cholerna wojna jednak tyle nie potrwa. To były kolejne zapiski z cyklu Ukraine in Brief. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Czytał Jarosław Kuźniar.